Zobaczyłem tablicę z napisem Auschwitz. Jakoś sobie skojarzyłem, że to może być już właśnie ten Oświęcim. I tam taka była sytuacja, że nas trzymali bardzo długo, aż do gdzieś jakiejś 9 czy 10 wieczór. W każdym razie już się robiło ciemno, kiedy z tego bezruchu na jakiejś bocznicy pojechaliśmy, pociąg ruszył. I wtedy nastąpił jakiś taki moment nadziei, że może jedziemy gdzieś dalej, ale okazało się, że to za jakieś 5 minut znaleźliśmy się już na tej rampie obozowej, dobrze znanej w Auschwitz-Birkenau.
Pan ma wtedy 11 lat. To już nie wiek dziecięcy, taki wiek, wczesny wiek bycia nastolatkiem i ta bocznica w Auschwitz-Birkenau to miejsce bardzo, bardzo trudne. Wychodzicie z wagonów i kolejne doświadczenia, trudne doświadczenia.
Przede wszystkim panował nastrój paniki, dlatego że jak otworzono drzwi tych wagonów, to się okazało, że stoi szereg SS-manów z psami na smyczach, ogólne zamieszanie, rejwach i wyładunek. W pewnym momencie nasz wagon został wyładowany i znaleźliśmy się na takim peronie. Tam była od razu segregacja, mężczyźni na lewo, kobiety na prawo i segregacja dzieci. Dzieci małe były tak mniej więcej do jakiegoś 12-14 roku życia z kobietami, a starsi chłopcy z ojcami, z mężczyznami.
I pan idzie z ojcem?
Nie, ja idę z moją mamą.
Idzie pan z mamą i to jest całe szczęście też, choć to rozstanie mamy z tatą jest czymś bardzo, bardzo trudnym. Pamięta pan ten moment rozstania?
Pamiętam. No to było błyskawicznie tak, że chyba nawet nie zdążyli dokładnie tak, że od razu nas rozdzielili brutalnie i poszliśmy wzdłuż takiego przejścia, takiej drogi wewnętrznej obozowej. Z boku były druty, ogrodzenia pod napięciem i takie charakterystyczne lampy łukowe, które świeciły tak dziwnym żółtym światłem. I to szliśmy do jakiegoś takiego budynku, to nie był barak, może był trochę większy, budynek i to był taki punkt przejściowy. Tam przebywaliśmy jakieś 3-4, a może nawet 5 dni i dopiero 17 sierpnia znaleźliśmy się w obozie kobiecym, znaczy ci chłopcy w tym młodszym wieku i wśród nich ja. W obozie kobiecym już dostaliśmy przydział numerów. Mój numer był 192-699. Dostaliśmy takie naszywki na ubranie z trójkątem czerwonym i literką P i tym swoim numerem. No i w ten sposób zostałem więźniem, tak zwanym häftlingiem.
Oznakowanie, bardzo trudny moment.
I jeszcze muszę tutaj dopowiedzieć, że myśmy nie zostali tatuowani. Transporty warszawskie, a tych transportów było kilka i łącznie z tego, co się już po wojnie dowiedziałem, to 12,5 tysiąca warszawiaków wtedy ewakuowano z Pruszkowa do Oświęcimia w jednej grupie w sierpniu i potem we wrześniu, już pod koniec powstania, druga grupa przybyła we wrześniu.
Jesteście w Auschwitz-Birkenau. Z mamą jest pan, czy grupa została oddzielona, chłopców od rodziców?
Nie, na razie byliśmy z mamą, to znaczy byliśmy dokładnie jedną noc w strasznych warunkach. To były murowane baraki, tak straszliwie zapluskwione, że po prostu ja pamiętam, że nocy właściwie nie przespałem. I następnego dnia zrobiono nam zbiórkę i zupełnie nic nie zdradzając, dokąd idziemy, po prostu nas wydali rozkaz marszu i na oczach tych mam, które się zupełnie tego nie spodziewały, wyprowadzono nas do obozu męskiego.
Czyli chłopcy poszli oddzielnie. I pewno też w tej grupie powstawały relacje. Czy pamięta pan kogoś z kolegów, jakąś sytuację, rozmowę, jakiś moment?
No oczywiście pamiętam, bo myśmy dostali się na ten obóz męski i zajęliśmy cały jeden barak, także mniej więcej było, ja liczę około setki chłopców. w wieku mniej więcej od jakichś 8-9 lat do powiedzmy 16, no to taka była grupa. No i każdy dostał tam przydział pryczy, także jakoś przypadkowo pewnie tworzyły się takie grupy. Ja byłem w takiej grupie, nas było 4 i trzymaliśmy się właściwie do samego końca, do ewakuacji, po prostu razem.
O czym żeście mówili między sobą? Co robiliście w tym czasie?
No muszę powiedzieć, że najczęstszymi rozmowami to były albo przypominanie sobie obiadów w domu, bo był straszny głód. Przede wszystkim nas karmili po prostu bardzo źle. Posiłki to wyglądały tak, że rano dostawaliśmy taką zupę z brukwi albo z jarmuszu i kostkę chleba i margaryny, a wieczorem znowu była przeważnie ta sama zupa.
Czyli było bardzo, bardzo źle. Wspominania posiłków przywracało jakąś nadzieję, jakąś energię również, a wspominania swoich miast, zabaw?
Wracało się do lektur, wracało się do, nawet próbowaliśmy grać w jakieś gry. Czasu było dużo i myśmy siedzieli zamknięci w tych barakach. To wyglądało w ten sposób, że wyganiano nas, nie wiadomo dlaczego, bardzo wcześnie, 5-6 rano, na plac apelowy. To był wrzesień, potem październik, listopad i zbliżała się zima. I ranki były strasznie zimne. Myśmy byli ciągle w letnich ubraniach. Jeszcze muszę wspomnieć, że nie mieliśmy pasiaków, bo dla dzieci nie było widocznie pasiaków, tylko w nasze osobiste ubrania, to przypuśćmy na kurtki, marynarki czy coś takiego, ten ubiór był, wycinali na plecach taki otwór i tam wszywano kawałek pasiaka. I musieliśmy mieć obowiązkowo na głowach tak zwane mycki. To te były z pasiaka zrobione, no i w tych myckach musieliśmy przebywać, a jak się pojawiał jakiś funkcyjny, to trzeba było mu grzecznie się skłonić i zdjąć myckę.
Opiekowaliście się sobą nawzajem w tym baraku?
Tak, tam zdarzały się infekcje, były ja przechodziłem bardzo dużo infekcji. Kilkakrotnie chorowałem i wtedy no, opiekowali się mną koledzy. Nawet w jednym przypadku tak funkcyjny, który tam też mi bardzo dużo pomógł.
Wzajemna troska, opieka, rozmowy, ale także i ci, którzy was pilnowali, barbarzyńcy i osoby obsługi obozu. Jak na te osoby patrzyliście?
No na początku trafiliśmy bardzo źle, dlatego że to był pierwszy barak, w którym się znalazłem. To tam blokowym był osobnik, który miał taki przydomek Krwawy Mietek. To już może coś o tym powiedzieć. Zresztą po wojnie został skazany i stracony. Ale byli też tak zwani szrajberzy, czasem tak zwani sztubowi, którzy się zachowywali dość jeszcze, można powiedzieć, przyzwoicie.
Również znajdowały się osoby, które mimo tych zajęć pracy w obozie były ludzkie, to wyjątkowe osoby, ale tak jak wiemy, na przełomie października, listopada jesteście przeniesieni do tak zwanego lageru cygańskiego położonego w sektorze E w pobliżu krematoriów. Czy wy wiecie, co to są krematoria jako dzieci?
No, dość szybko nabraliśmy tej wiedzy, także tam było w ten sposób, że to właściwie było tak blisko, że zwłaszcza w październiku, pamiętam, były transporty Żydów węgierskich i wtedy można było z baraku zobaczyć komin, z którego po prostu chodziły płomienie. Takie ilości ludzi tam palono. To coś niesłychanego. A oprócz tego jeszcze były tak zwane doły, w których tych, których nie zmieścili, to palili w tych dołach.
Przez szczeliny baraku młodzi chłopcy obserwowali to, co dzieje się na zewnątrz. Nie tylko byliście ciekawi, ale też chcieliście wiedzieć, co dzieje się poza obszarem waszego baraku.
Oczywiście tak. Trudno mi nawet o tym mówić, dlatego że to były niesamowite rzeczywiście przeżycia i I cały czas jednak była taka myśl, że no, nas może spotkać to samo. Nic nie było wiadomo, jakie nam losy przewidziano.
Nikt nie wiedział, jaki będzie los. Przychodzi ważny dzień, 12 stycznia 1945 roku. Spodziewaliście się tego dnia?
Nie. Słychać było już nadciągający front, gdzieś bardzo daleka. I czuliśmy, że jakaś ewakuacja na pewno nastąpi, ale nie przeczuwaliśmy, gdzie nas znowu los rzuci. No i w tego 12 właśnie stycznia jakiś funkcyjny pojawił się w baraku, zrobili zbiórkę i odczytano listę do ewakuacji. No, na tej liście znalazłem się ja również. I rzeczywiście wieczorem uformowano nas w kolumnę marszową i udaliśmy się poza obóz. Dotarliśmy do stacji kolejowej w Oświęcimiu. Zupełnie niespodziewanie nadeszła kolumna kobiet i okazało się, że łączą nas z naszymi matkami. I to było zupełnie niesamowite.
Było cudowne, pojawił się uśmiech, wróciła nadzieja i w dalszą drogę już wyruszył pan razem ze swoją mamą.
Tak, wyruszyliśmy z mamą, to był transport zupełnie w innych warunkach, były już wagony były osobowe, nie wieźli nas w tych bydlęcych wagonach. Żołnierze, którzy eskortowali nas, pamiętam, że podsunęli mojej mamie jakąś taką deklarację, że nie będzie nikomu mówić skąd my jedziemy i skąd przybyliśmy. No, jechaliśmy bardzo długo. Pamiętam, że nawet zapamiętałem stację we Wrocławiu. No, w nocy pociąg się zatrzymał. Perony były zaciemnione, ale można było coś tam zobaczyć. I po jakimś krótkim postoju pojechaliśmy do Berlina.
Cały czas jesteście w niewoli, jesteście pod ścisłą kontrolą żołnierzy niemieckich. Berlin, po co tam jedziecie? Nie wiecie, co się będzie działo, ale docieracie, tak jak wiemy, do obozu. I znowu obóz.
Tak, znowu obóz, tak zwany Wohnlager, czyli obóz pracy i, że tak powiem, zakwaterowano nas w budynkach murowanych, w takich blokach jednopiętrowych, przypominających jakieś koszary. I po paru dniach zaczęto formować ekipy do prac, do odgruzowywania zbombardowanego Berlina.
Byliście potrzebni tam do pracy i zarówno pan, jak i mama wychodzicie każdego dnia na ulicę Berlina, żeby ten Berlin odgruzowywać. Wtedy już wojska radzieckie atakują Berlin?
Nie, to jeszcze oni stali za Odrą jeszcze. Z tym, że ja muszę tutaj jedno sprostować, że te kobiety z dziećmi chodziły do pracy, do odgruzowywania, natomiast moja mama dostała pracę w zarządzie tego obozu, ponieważ znała niemiecki i biegle pisała na maszynie. Także ja chodziłem do pracy, do tego biura razem z mamą.
Czyli była taka, można powiedzieć, bezpieczna przestrzeń. Długo jesteście w tym obozie?
No, w tym obozie jesteśmy do 23 kwietnia. Tego dnia zostaliśmy, że tak powiem, wyzwoleni przez armię sowiecką. No, to się odbyło nawet dość tak, można powiedzieć, płynnie. Niemcy się wycofali, Rosjanie nadeszli.
Panie Jacku, ta rozmowa mogłaby jeszcze trwać 93 lata życia i na pewno moglibyśmy mówić dłużej na koniec. Chciałbym poprosić pana o takie słowo, które wiąże się z tym życiowym doświadczeniem, bardzo ciekawym doświadczeniem, trudnym, ale pełnym nadziei. Marian Turski, też były więzień obozu Auschwitz, w swoich przemówieniach często mówi o tym, że powinno być dopisane 11 przykazanie do dekalogu, nie bądź obojętny. I on mówi o tym, że nacjonalizmy, przypomina o tym, są wczorajsze, musimy na nie uważać. Co pan myśli o dzisiejszym świecie i jaką receptę chciałby pan przekazać nam, ludziom XXI wieku, myśląc o swoim doświadczeniu, myśląc też o tym, że tak często dzisiaj ludzie kłócą się ze sobą, nie mogą się dogadać, budują jakieś antagonizmy.
No, przykro jest powiedzieć, ale rzeczywiście trudno się już przystosować do dzisiejszego świata i do dzisiejszych warunków. Te straszne chwile, które się przeżyło, po prostu objawiały, że można być ludzkim, że można być pomocnym, że można być jakoś z bliźnimi blisko, pomagać. Dzisiaj to jest bardzo trudne.
Ale jest to możliwe, żeby być blisko siebie, żeby obdarzać się życzliwością, mimo wszystko wzajemnym szacunkiem, pokojem?
No, w rodzinach tak, na pewno. I w jakichś komórkach społecznych różnych, ale gdy się patrzy na politykę w szerszym, światowym nawet oglądzie, to wygląda bardzo pesymistycznie.
Na pewno warto zaapelować o to, żeby politycy odpowiedzialni za losy świata nie eksperymentowali, bo historia nas już wystarczająco dużo nauczyła.
Dokładnie tak.
Panie Jacku, jeszcze na koniec chcę zapytać o siłę nadziei, która w panu była i jest. Skąd ta nadzieja? Kiedy czytamy Księgę Hioba, to bardzo trudna historia życia też. Tak jak wiemy, Hiob traci 10 dzieci, odchodzi od niego żona, traci swój majątek, ale on mówi, że to wszystko, co doświadczył, ten trud, przyczynił się do tego, że stał się czysty jak złoto i w tym wszystkim jest wierny Panu Bogu, nie zboczę z jego ścieżki. Tak mówi wiara i miejsce Boga w życiu dla Pana wśród tych wielu różnych trudnych okoliczności życia.
W tych najgorszych chwilach w Oświęcimiu ja pamiętam, że zawsze ktoś zaintonował na samym początku śpiewanie Kiedy ranne stają zorze, a wieczorem wszystkie nasze dzienne sprawy. Myśmy przez cały ten okres codziennie śpiewali, chociaż to w warunkach obozowych było właściwie zabronione. To jednak jakoś to tolerowano, ci nasi nadzorcy musieli to znosić. Myśmy rzeczywiście przez cały ten czas te pieśni, one nas bardzo trzymały rzeczywiście w nadziei, że wszystko jakoś minie i że wyjdziemy z tych opresji jakoś cało.
Serce bliskie Boga w sytuacjach trudnych to warta polecenia postawa i zachowanie. Panie Jacku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za tą bardzo ciekawą opowieść życia, która rozpoczęła się w 1933 roku. Byliśmy w Warszawie, byliśmy w Auschwitz-Birkenau, byliśmy również we Wrocławiu i gratuluję jeszcze raz wspaniałych lat. Dziękuję za każde dobre słowo i życzę Bożego błogosławieństwa dla Pana rodziny, dla Pana małżonki. Moim i Państwa gościem był pan Jacek Kruczkiewicz, były architekt również więzień obozu Auschwitz-Birkenau. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Bóg zapłać.